Nazywam się Agata Kołodziej, a to jest podcast Forum Ibris. Stworzyć program zwiększenia retencji wody, poprawy próchniczości gleby, ochrony bagien, torfowisk i rzek, zastąpić politków sędziami w Krajowej Radzie Sądownictwa, odchudzić podstawę programową w szkołach, zmienić tryb powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i, o, coś co może porwać ludzi, zlikwidować abonament RTV, ale w zamian wprowadzić lepiej ściągalną od wszystkich, rozliczaną wraz z podatkiem opłatę audiowizualną w wysokości około 10-12 zł miesięcznie. To przykłady obywatelskich propozycji programowych dla opozycji. Tym nie wygrywa się wyborów. A jednak intelektualiści i eksperci, zebrani czy to przez Instytut Spraw Publicznych, czy to Fundację Batorego, poświęcają tygodnie na debaty i tworzenie programu dla Polski. Po co? O tym porozmawiam dzisiaj z redaktorem Jackiem Rzakowskim, między innymi publicystą tygodnika Polityka, ale również uczestnikiem tych debat obywatelskich. I dlatego się spotykamy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry.
Ja zastanawiam się, dlaczego takie programy dla opozycji powstają. To znaczy, intelektualiści boją się, że jak opozycja przejmie władzę, to nie będzie wiedziała, co zrobić z Polską i jak ją na nowo ułożyć?
Albo że zrobi głupio, bo przecież nieraz już mieliśmy takie sytuacje. No nie wiem, Donald Tusk na przykład mówił, nie płaccie abonamentu. Tak? I spowodował gigantyczne szkody, ponieważ nigdy nie zastanawiał się nad tym, przypuszczam, jak działają demokracje, które trwają, a nie upadają szybko. A ich podstawą obok wolnych mediów i wolnych sądów są media publiczne. To jest komplet. Chcesz być Europejczykiem, mieć zachodnie standardy, zachodni styl życia, zachodnie dochody, zachodnie wolności, musisz mieć media publiczne. No po prostu tak uczy doświadczenie. Można próbować, jak Łukaszenka, wymyślać demokrację od początku, ale po co?
Czy w takim razie ma pan wrażenie, obserwując to, co proponują poszczególne partie opozycyjne, że mają pomysł głupi, jak pan powiedział, czy może raczej jednak nie mają żadnego pomysłu? Bo ja zastanawiam się, Donald Tusk w sobotę, zdaje się, po wywiadzie w RMF FM z prezesem Kaczyńskim, wytknął mu, że w Polsce tamten mówi, że nie ma w Polsce problemu z dostępem do aborcji. Ale sam też nie powiedział nic na ten temat. To znaczy, jak chciałby po przejęciu władzy ten temat rozwiązać. Nie wiemy tak naprawdę dużo więcej rzeczy. Nie wiemy, jakie jest podejście partii opozycyjnych w gruncie rzeczy do kwestii migracji długoterminowo, bo przecież to wpływa ogromnie na rynek pracy. Jakie jest podejście do reformy edukacji. Nie wiemy, co z emeryturami dalej, oprócz tego, że wiemy, że Spokojnie, krzywdy wam nie zrobimy, wieku emerytalnego już wiemy, że podnosić nie możemy. Nie wiemy szeregu rzeczy. Czy nie wiemy dlatego, może ja nie wiem, bo za słabo obserwuję scenę polityczną, czy nie wiemy dlatego, że politycy boją się tak naprawdę z czymkolwiek konkretnym wychylić i nie mają tego żadnego pomysłu na Polskę?
Wie pani, ja myślę, że różne pomysły mają i nawet je ogłaszają przecież. Partie mają programy. Jeżeli nie przygotowane na tę kampanię, to na poprzednią kampanię, prawda? Te programy też się rysują na bieżąco w wypowiedziach członków tych partii i tak dalej. Ale nasz problem polega na tym, że od afery Rywina mamy spopulizowane centrum polityczne. Wcześniej mieliśmy populistów, różnego rodzaju, partia X na przykład, samoobrona i tak dalej, można by tam jechać. Ten proces afery Rywina spowodował populizację centrum, powstały dwie wielkie populistyczne partie, PiS i Platforma Obywatelska. I one obie z takimi aintelektualnymi syndromami, dość silnymi, tak? To na wiele sposobów się wyrażało. Oni wymyślali sobie, prawda, że droga do szczęścia Polski prowadzi przez jednomandatowe okręgi wyborcze na przykład. Albo że droga do szczęścia Polski prowadzi przez zniesienie immunitetów poselskich. Teraz pomyślcie sobie, jakie to było mądre. A to były programy obu tych partii, i Platformy, i PiS-u. Tak? Że referenda są odpowiedzią. I tak dalej, i tak dalej. Dużo likwidacja Senatu. Po co Senat w ogóle, prawda? Taki zalew głupot wtedy nastąpił. Potem Platforma, będąc u władzy, zaczęła się konfrontować trochę z rzeczywistością, zeszła na ziemię, zmodernizowała się, w moim odczuciu, i stała się mniej populistyczna. Znaczy, to już nie jest tak populistyczna partia jak ta, która w 2007 wygrała wybory. Ale w dalszym ciągu ten syndrom populistyczny jest. I no, my to widzimy, bo ci ludzie, którzy, nie wiem, byli ministrami na przykład sprawiedliwości, filozof, edukacji, posłanka, która nigdy nie pracowała w oświacie i nigdy się nią specjalnie nie zajmowała, nie jest wybitnym pedagogiem, nikim takim, po prostu wzięli ją, została ministrą oświaty. Tak? Można by tak wymieniać cały szereg osób, nie wiem, minister pracy. Zdolny lekarz został ministrem pracy, tak? A wiesz, wiemy, jakie to są potwornie... Ministerką zdrowia została kierowniczka przychodni lokalnej w Skarżysku, o ile pamiętam, tak? Czyli z taką pogardą dla kompetencji, z pogardą dla kompetencji, przeciwko kompetentnym grupom obywateli. Pod hasłem, że to są jakieś układy, prawda, korporacje, że to koniec rządów korporacji i tak dalej. I to oczywiście dziś nie wygląda tak radykalnie i myślę, że bardzo wiele osób w Polsce się bardzo dużo przez te lata nauczyło. Platforma jest inna, już nie jest aż tak populistyczna jak wtedy, prawda? Ale w dalszym ciągu jest jakby no obok, w dużym stopniu, obok świata kompetencji. Czyli na przykład typowy postulat, odchudzić podstawę programową w szkole. Prawdopodobnie trafny. Ale rzecz nie jest w odchudzeniu, tylko w tym, żebyśmy mieli mądrą podstawę programową. Ona może być bardzo duża. W szkole uczniowie mogą spędzać nie 2 czy 3 godziny, jak teraz wiele roczników w młodszych klasach, prawda? Tylko mogą spędzać cały dzień, ucząc się, bawiąc, nawiązując przyjaźnie, budując relacje społeczne, zdobywając kompetencje społeczne przez udział w zarządzaniu szkołą i tak dalej. To nie jest przedmiotem specjalnego zainteresowania.
Niczyjego.
Nie. Są środowiska właśnie akademickie, intelektualne, eksperckie, które pracują nad tymi sprawami. I dramat polega na tym, że między tymi wszystko wiedzącymi we własnej opinii politykami, których wybieramy, a światem kompetencji intelektualnych, społecznych, kulturowych, jest przepaść. Nie ma komunikacji, tak? I te projekty, które pani wymieniła na początku, czyli projekt Jaka Polska po wyborach i projekt Fundacji Batorego, no to jest przykład takiego obywatelskiego zaangażowania inteligencji, która próbuje coś zrobić. No ale to nie tylko inteligencja. Ja kilkanaście lat temu, ze wstydem to mówię, no nie, 10 lat temu, już nie jest tak źle, prowadziłem taki projekt Reforma Kulturowa na zamówienie Krajowej Izby Gospodarczej. Bo ludzie biznesu zdają, ci, którzy są w realnym biznesie, a nie w biznesie ministerialnym, prawda, zdają sobie sprawę, że problem jest poważniejszy niż stopa podatkowa. Że mamy deficyt kulturowy, który blokuje demokrację, to widzimy w jaki sposób, prawda? Aż też można porozmawiać o tym, jak można by ją zmodernizować, ale blokuje też gospodarkę. Jak ludzie nie umieją się ze sobą dogadywać, jak się kłócą, jak jest powszechny mobbing w pracy, jak jest brak równości płci, jak jest brak poczucia sprawczości dużej części pracowników, to wyniki gospodarcze są złe. Wydajność pracy jest zła, innowacyjność jest kiepska. Kiedy jest dobra innowacyjność? Wtedy, kiedy pracownik nie boi się przyjść do szefa i powiedzieć: szefie, to kiepsko tutaj działa, zróbmy to inaczej. Prawda? I teraz trzeba mieć kulturę, w której ten szef, nawet jeżeli to jest głupi pomysł, bo większość tych pomysłów będzie głupia, w której ten szef będzie wdzięczny za to, a nie będzie tego odbierał jako formy podważenia jego autorytetu, prawda? To jest kwestia poczucia bezpieczeństwa i tak dalej. Więc Polska potrzebuje bardzo poważnej, inteligentnej, spójnej propozycji programowej, a jej w populistycznym środowisku politycznym nie można stworzyć.
Dlaczego politycy właściwie nie chcą słuchać tych mądrych rad?
Bo uważają, że wszystko wiedzą najlepiej. No. Mi się wydaje, że to jest zespół wielepa. na który już wiele środowisk politycznych przeszumarło. Nie, Unia Wolności była takim przykładem też, prawda? Nad czym ja bardzo ubolewam, bo to była ostatnia duża niepopulistyczna partia w Polsce. Ale miała ten zespół Wielepa, podobnie jak teraz. No. Wie pani, niechęć do... Niech mi pani wskaże, czy ktokolwiek, zespoły intelektualnych doradców, czołowych polityków. Kogo oni gromadzą wokół siebie? Kolegów, polityków. Jak pani popatrzy na amerykański rząd, sekretarz stanu, sekretarz pracy, szef Fedu, no mógłbym tak wymieniać. To są wszystko słynni profesorowie wybitnych uczelni. A u nas?
Do tego, dokąd nas to doprowadzi, jeszcze dojdziemy, ale ja chciałabym się zatrzymać nad tym populizmem, bo w ostatnich dniach przyszło mi do głowy, szczególnie po tej sobocie, kiedy mieliśmy serię konwencji właściwie wszystkich ugrupowań politycznych, pomyślałam sobie, że właściwie chyba właśnie skończyliśmy z tym populizmem. Proszę zauważyć, że komentatorzy bardzo często oceniają tę konwencję PiS jako taką bez pomysłu. Wcześniej było 800+, może właśnie dlatego, że ono nie do końca wypaliło, bo widać w sondażach, że 800+ nic PiSowi nie dało. Co więcej, w mediach społecznościowych ono było bardzo mocno krytykowane, że właściwie już coraz więcej mamy wrogów tak zwanego rozdawnictwa. Z drugiej strony Donald Tusk na swoim wiecu na konwencji również sobotniej też mówił o symbolach bardziej, wokół których chce swoich wyborców gromadzić, o wartościach. Przestał mówić, a był taki moment kilka miesięcy temu, kiedy wyskoczył z babciowym, kiedy próbował przebijać PiS w kredycie 0% zamiast kredycie 2%. I nagle mam wrażenie, że to rozdawnictwo się zatrzymało. Czy nie mamy z jakiegoś zwrotu? Ja przypominam sobie ostatnio też świeża książka Przemysława Sadury i Sierakowskiego o tym, że właściwie nie ma ucieczki od populizmu. Jak ktoś chce skończyć z populizmem, to musi użyć populizmu, żeby przejąć władzę i dopiero wtedy będzie mógł mieć jakiś wpływ na rzeczywistość. Ale czy my właśnie nie kończymy z tym populizmem? Ta kampania, czy właściwie prekampania, trochę jakoś zmieniła styl. Nie ma pan wrażenia?
Tak, bo wie pani, są badania pokazujące, że ludzie nie wierzą w obietnice. Jeszcze bardziej nie wierzą Tuskowi niż Kaczyńskiemu, ale w każdym razie, jeżeli zaufanie jest na poziomie tam 20-30%, zaufanie do obietnic, to dużo więcej one generują złości niż przychylności. I jest racjonalną decyzją polityków, żeby wobec tego te obietnice ograniczać. Ale to nie oznacza ograniczania populizmu, bo no, podstawową cechą populizmu jest szczucie na elity. Tak? Wiadomo, że demokracja to jest wedle klasycznego poglądu Pareto system pokojowej wymiany elit władzy. Tak? I kiedy elity są skoncentrowane na tym, żeby nawzajem na siebie szczuć, a w zasadzie do tego się ogranicza dziś przekaz polityczny, bardzo mało jest innego przekazu, to społeczeństwo na tym traci, ponieważ traci okazję załatwienia swoich interesów przy okazji wyborów. Jedyny interes, jaki może załatwić, to jest wymiana elity. I ta elita nowa może być lepsza, ale nawet jeżeli jest lepsza, to realizuje swoją agendę, a nie agendę społeczeństwa. I w związku z tym dość szybko jest odrzucona i to powoduje, że potem autorytet demokracji jest bardzo niski. Czyli łatwo jest ją obalić, tą demokrację, co teraz w Polsce na przykład obserwujemy. Więc ja bym się tak nie cieszył, to nie jest koniec populizmu, to może nawet jest, mówiąc szczerze, groźniejszy rodzaj populizmu, bo on buduje złe emocje przede wszystkim. I nieważne już teraz, kto zaczął budować złe emocje. Moim zdaniem i Platforma, i PiS zaczęły w czasie afery Wina budować swoje pozycje na złych emocjach, jak mówił Rokita, ścigali się po prawej bandzie, ale to nie była prawa banda, tylko populistyczna banda. Potem te partie się zmieniły, prawda, i mają gdzieś inne charakterystyki, ale w dalszym ciągu najsilniejszy przekaz to jest, że konkurent jest straszny. I to nie tylko konkurent po drugiej stronie tego wielkiego podziału demokracja-autorytaryzm między demokratyczną opozycją a PiS-em, ale też wewnątrz tych środowisk, prawda? o nikim Ziobro nie powiedział tak strasznych rzeczy jak o Morawieckim. To jest bardzo specyficzne. I jak się słucha Donalda Tuska, w jaki sposób, czy w ogóle polityków Platformy, w jaki sposób, czy także publicystów platformerskich, którzy mówią o mniejszych partiach demokratycznych, to to też jest w najlepszym wypadku moralne potępienie. Tak?
Marsz 4 czerwca i ta retoryka, która wtedy była użyta, nie złagodził trochę tej agresji? Tak dużo było o wspólnocie, o jedności, o sercu, same dobre emocje.
No, sam ten marsz był aktem takiej agresji, prawda? Nie zapraszamy polityków innych partii. To jest nasz marsz. Jak chcecie, to przyjdźcie. Jakie to było aroganckie. Jakie to było wrogie. I skutkiem tego jest to, co obserwujemy w sondażach, czyli społeczeństwo, widząc upokorzenie tych małych partii, traci do nich zaufanie. One tracą prestiż. Ludzie, ich wyborcy wycofują się do grupy niezdecydowanych. I dziś sytuację mamy taką, że no między innymi właśnie po tym marszu, to on miał bardzo silny wpływ na to. Cała strona demokratyczna w stosunku do pierwszego sondażu obywatelskiego, w drugim sondażu obywatelskim traci 28 mandatów. 28 mandatów, przeszło 10%. Tak? To jest właśnie skutek tego źle pojętej rywalizacji, prawda? Ale znowu, populistyczna polityka nie potrafi inaczej, bo nie odnosi się do rzeczywistości, ona się odnosi tylko do ludzi. Proszę zwrócić uwagę, że w polskiej debacie, jak często w odpowiedzi na argument merytoryczny pada argument ad personam. Tak? To jest w zasadzie to zostało znormalizowane. No to jest patologia.
Poruszył pan kwestię sondażu obywatelskiego, który rzeczywiście pokazuje utratę mandatów, a z drugiej strony można by próbować patrzeć na rzeczywistość od dobrej strony, bo sondaż Kantara 16-21 czerwca przeprowadzony pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska już się zrównały po 32% poparcia. Sondaż Ibrisu z kolei pokazuje 33% dla PiS, Koalicja Obywatelska lekko ponad 30%, ale to przekroczenie symbolicznej granicy, zaklinają też niektórzy komentatorzy. Czyli jest świetnie, jak już Platforma wpadła ponad ten poziom 30%, to już może walczyć jako równy z równym. No i właśnie, ma pan jakieś przeczucia, dokąd zmierzamy i dokąd nas to prowadzi? Czy to, że te mniejsze ugrupowania opozycyjne, czyli Trzecia Droga, Lewica, krążą gdzieś w tej chwili wokół progu wyborczego w zasadzie, to znaczy, że one już będą tylko spadać, już nie ma dla nich ratunku, tak zostały zepchnięte po tym marszu 4 czerwca? W którą stronę to zmierza pańskim zdaniem?
Niekoniecznie. Mi się wydaje, że coraz więcej osób, w tym ja widzę coraz więcej komentatorów, zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby ten zjazd małych partii był kontynuowany, to jest gwarancja rządów Prawa i Sprawiedliwości dalszych w następnej kadencji.
Pytanie, czy Donald Tusk to zrozumie i przestanie walczyć ze swoimi potencjalnymi partnerami?
Wie pani, jak to powiedziałem niedawno, to osoba, którą bardzo szanuję, nie podam nazwiska, ale i myślę, że większość z Państwa szanuje także bardzo, napisała mi, jak się walczy, to nie można zwalniać. Otóż pytanie jest, z kim się walczy? Czy dla mnie jako obywatela nie jest ważne, ile procent ma Platforma. Ważne jest, czy PiS przestanie rządzić i dewastować Polskę na wszystkie możliwe sposoby. Żeby Platforma mogła uzyskać samodzielną większość w Sejmie, no to potrzebuje przeszło 40% głosów, 41, 42.
No właśnie, wyobrażę sobie tę sytuację, w której ktoś w Platformie wpada na tak genialny pomysł, że za te kilka miesięcy, 15 października, Platforma jest w stanie wydobyć taki wynik?
Moim zdaniem taki jest zamysł. Moim zdaniem taki jest zamysł. On ma swoje dobre i złe strony, ma jedno duże ograniczenie, to jest niski poziom zaufania do Donalda Tuska. Tusk stał się synonimem Platformy, Koalicji Obywatelskiej całej, a przy tym poziomie zaufania, przekroczenie 40 do tak silnego lidera, przekroczenie 40% przez partię wydaje mi się niemożliwe, tak? Technicznie już niemożliwe, nawet gdyby właśnie było 15 fajnych pomysłów. Czyli raczej będzie, zakładam, przy jak Platformie dobrze pójdzie, to będzie miała 38 i nie będzie miała sojuszników w Sejmie. I to jest katastrofa, bo wtedy PiS z Konfederacją mają większość konstytucyjną. Ja widzę tę konstytucję, którą oni napiszą. No, to jest, mi się wydaje, bardzo nieodpowiedzialne. Trzeba mieć bardzo, bardzo dużą skłonność do ryzyka, żeby grać o taką stawkę.
I to przerażające, że pańskim zdaniem taką skłonność właśnie ma Platforma w tej chwili.
Znaczy być może, znaczy ja nikt z nich mi tego nie potwierdził.
Jasne, domniemujemy.
Ale widzę, prawda, po tym, co robią, że właśnie się nie zatrzymują. To jest tak, to jest, bo trzeba pamiętać, jaka jest stawka tych wyborów. To nie są normalne wybory, to są wybory o to, czy Polska będzie Białorusią, czy będzie, no, powiedzmy, Czechami. I to jest za duża stawka, żeby podejmować ryzyko. To jest taka stawka, przy której obowiązuje dyrektywa ostrożnościowa. Znaczy, pierwszym celem jest niespowodowanie szkód, a nie pierwszym celem jest osiągnięcie jak najwięcej. Więc ja się bardzo, muszę powiedzieć, tym martwię. Ale z drugiej strony pamiętam też swój kiedyś spór z Donaldem Tuskiem w 2007 roku, jak się rozpadła koalicja PiS-u z Samoobroną. I wtedy należałem do dużej grupy komentatorów, którzy uważali, że trzeba, jak te inne partie powinny jak najszybciej wejść w koalicję z Samoobroną i przejąć władzę od razu. Była taka opcja. A był rząd mniejszościowy pisowski. I to Donald Tusk zablokował to rozwiązanie. Mówiąc, że nie, trzeba wygrać i tak dalej. To było bardzo duże ryzyko, też wtedy było duże ryzyko. I miał rację. I wygrał. Więc myślę, że niesiony tym, prawda, sukcesem, który odniósł dzięki zaryzykowaniu, że może teraz też tak myśleć i też sądzę, że być może ja się mylę, może mu się uda, może będzie miał 43. Bardzo, bardzo mu tego życzę, ale to jest bardzo ryzykowne.
Tylko, że jednocześnie Donald Tusk w tej walce o wszystko, w tym wyścigu o wszystko, trochę rozmija się z oczekiwaniami Polaków. Sięgam do poniedziałkowego sondażu Kantara dla Gazety.pl, gdzie najwięcej Polaków wskazuje na to, pytani, co uważają dzisiaj za najważniejsze. 93% mówi, że najważniejsza dla nich jest kwestia ochrony zdrowia. W kampanii nie słyszymy nic na ten temat. 91% wskazało na edukację i sytuację w szkolnictwie, 90% mówi o cenach inflacji i drożyźnie. I Platforma nie próbuje na to odpowiadać właściwie w żaden sposób.
No, nikt nie próbuje na to odpowiadać. Powód jest, wydaje mi się, dość prosty. Głosuje się emocjami, po pierwsze, po drugie, interesami. Ludzie nie bardzo wierzą, że politycy będą w stanie naprawdę zrobić coś dobrego ze służbą zdrowia. Ta bariera wiarygodności, mi się wydaje, jest niezasłużenie duża, ale jest bardzo silna. Jest bardzo silna. I w związku z tym łatwiej jest wygrać wybory, mobilizując emocje, niż apelując do różnego rodzaju interesów.
To jeszcze pytanie w takim razie, czyje emocje należy teraz mobilizować? Kobiet? Młodych? Jakichś innych grup? Lewica bardzo wyraźnie sięgnęła teraz podczas konwencji po kobiety. To kobiety ją prowadziły i właściwie cała opowieść była o kobietach. Może należy przynajmniej z lewicą się przeprosić i wziąć pod rękę, żeby zagospodarować tę część elektoratu, która w dużej mierze rzeczywiście bardziej niż inna jest niezagospodarowana, niezdecydowana i być może nie będzie głosować. No bo właściwie zamiast się zjadać, to jest jedyne wyjście, żeby sięgnąć po tych, którzy są dzisiaj zagubieni i się wycofują krok do tyłu.
Wie pani, różne grupy się wycofują, ale taką największą widoczną grupą, która się wycofuje, to są młodzi mężczyźni, którzy przerzucają głosy na Konfederację. I ich oczekiwania są inne. Ich oczekiwania to są niskie podatki, małe państwo. No,
dostęp do broni i legalne miękkie narkotyki.
Tak jest. Korwinizm, tak? I Mi się wydaje, że tu problem jest trochę inny. To znaczy, że Platforma wierzy, że może być partią od morza do morza. To blokuje możliwości programowe, bo żeby być od morza do morza, to trzeba coś zrobić z tymi sprzecznościami, które są.
Więc nie można nic powiedzieć, żeby nikogo nie rozdrażnić.
Tak jest. I to powoduje, że też odsuwa się od różnych takich bardziej wyrazistych, prawda, spraw, jak na przykład kwestia wysokości podatków. I moim zdaniem każdy powinien mówić tak, jak naprawdę czuje. Platforma to jest partia mieszczańska, klasyczna partia mieszczańska z liberalnym rysem, dość silnym, takim miejscami libertariańskim. I ponieważ właśnie próbuje być tą partią od morza do morza, to ten rys zatraca. I wtedy traci wyborców.
Bo jest nijaka, bo nie wiadomo, czego się po niej spodziewać.
Nie wiadomo, albo prawda, obiecuje babciowe śmowe tam, prawda, i ludzie, którzy są przeciwko tak zwanemu rozdawnictwu, się do niej zniechęcają, idą młodzi ludzie zwłaszcza, do Konfederacji. To jest największe zagrożenie. Mi się wydaje, że Platforma, że całe to zamieszanie wynika z tego, że Platforma próbuje połknąć elektorat lewicy i przesuwa się w lewo, odsłania swoje prawe skrzydło, tam traci na rzecz Konfederacji i w ten sposób konserwuje władzę Prawa i Sprawiedliwości. I żeby nie wiem, co złego mówiła teraz o tym Prawie i Sprawiedliwości, to przez Konfederację daje temu Prawu i Sprawiedliwości mandat na rządzenie w kolejnej kadencji. Więc ja bym wolał, żeby Platforma została porządną, konserwatywną, liberalną, dobra, z tym rysem populistycznym, który ma, bo w tym jest już wyćwiczona partią, która byłaby zdolna do konkurowania i z Konfederacją, i z PiS-em, ale to by oznaczało utratę części elektoratu na rzecz zwłaszcza lewicy. A poziom niechęci do lewicy tam jest po prostu ogromny. To słychać, jak ludzie mówią lewica, to słychać, jak to jest powiedziane. Ja to rozumiem, bo jesteśmy po latach komunizmu i tak dalej, prawda? Zwłaszcza starsze pokolenie. No ale trzeba się jakoś ogarnąć, bo jednak polityka to są wartości, ale to jest też taktyka.
To jeszcze na koniec chciałabym wrócić do tych dwóch krajów, które pan przywołał, Czechy i Białoruś, jakimi możemy być w zależności od tego, która opcja wygra. Co to właściwie znaczy? To znaczy, jaki zestaw wartości w pańskim wyobrażeniu niesie ze sobą Białoruś, a jeszcze bardziej interesują mnie te Czechy? To znaczy, jak wyobrażałby sobie pan kraj, że rzeczywiście opozycja wygrywa, albo w ogóle Koalicja Obywatelska samodzielnie wygrywa? Kim się stajemy? Bo ja mam... Dlaczego jeszcze się nad tym zastanawiam? Ostatnio czytałam Rzeczpospolitej komentarz profesora Hausnera, który przecież jest lewicą, jest związany z lewicą, jest lewicowym ekonomistą. Tak przynajmniej jest kojarzony jednak. I on apelował bardzo mocno w kontekście inflacji i problemów gospodarczych, jakie przed nami jeszcze, o to, że nie możemy dopuścić do tego, żeby produktywność rosła szybciej niż płace. Jasne jest, że niezdrowo, kiedy płace rosną szybciej niż produktywność, ale mogą rosnąć w tym samym tempie. Tymczasem to jest taki bardzo, mam wrażenie, może się mylę, bardzo charakterystyczny dla liberałów apel. Co on niesie, bo to jest taka dyskusja trochę ekonomiczna, ale on tak naprawdę powoduje, że Polacy, którzy przyzwyczaili się w ostatnich latach do tego, że poprawia im się jakość życia, że jako pracownicy mają więcej do powiedzenia, że są doceniani, że wstają z kolan w sensie właśnie zawodowym i bytowym, nagle lewicowy ekonomista mówi nam, że nie, tak nie powinno być. Powinniśmy wrócić do tego, co przez 30 lat uprawialiśmy od początku lat 90. I dlatego stąd moje pytanie, jak wyglądałby ten świat, te Czechy w wykonaniu polskim, z taką debatą ekonomiczno-społeczno-polityczną, jaką dzisiaj przerabiamy?
Pani, trzeba sobie zadać pytanie, jaka jest największa wartość w takim systemie. Dla mnie takie wartości są dwie. Demokracja i szczęście. I różne rzeczy temu mogą sprzyjać, na przykład rozwój gospodarczy, ale niekoniecznie. Widać w Chinach, że rozwój gospodarczy nie sprzyja demokracji wcale. I są ludzie, dla których podstawową wartością jest właśnie rozwój gospodarczy. Dla nich te różne dylematy rozwiązują się inaczej, zupełnie inaczej. I teraz ja myślę, że jak patrzę na Czechy, tak, to jest kraj, który Od kiedy zacząłem się tym interesować, czyli gdzieś od 20 lat, wydaje na służbę zdrowia mniej więcej dwa razy więcej niż my na głowę w procentach PKB. Tak? Dzięki temu czeska służba zdrowia ma inny charakter niż polska służba zdrowia. Nie jest tak bardzo skomercjalizowana i w sensie instytucjonalnym, i w sensie mentalnym. Bo no, komercjalizacja mentalna jest czymś, co dotknęło te zawody zaufania publicznego w stopniu zupełnie wyjątkowym. No, dziś rozmawiałem z taką menadżerką z wielkiej publicznej uczelni, która mówi, mam problem ze współpracą między naszą uczelnią a uczelniami na Zachodzie, bo prowadzimy taki projekt, w którym jest słabo finansowany i tam nie płacimy za wykłady. I profesorowie z Zachodu nie mają z tym żadnego problemu, a polscy mówią, że nie. I teraz to jest skutek biedy w dużym stopniu, ale też pewnej zmiany mentalnej, która zaszła po 1989 roku, tej libertariańskiej właśnie, bardzo głęboko zakorzenionej. Nie jest przypadkiem, że Leszek Balcerowicz spotkał się z panem Mentzenem i był bardzo zadowolony. Prawda? To jest pewnego rodzaju komplet. Więc mi się wydaje, że te Czechy to jest taki kraj, gdzie oni właśnie pilnują, żeby ludziom dobrze się żyło, a jednocześnie, żeby w ten sposób zabezpieczyć struktury te społeczne demokracji. I myślą tak od początku. Może ze względów historycznych, trudno mi powiedzieć, dlaczego są fantastyczni znawcy Czech w Polsce, oni to umieją objaśnić. Ale cały system jest inny. Nie ma tego koszmarnego zupełnie stosunku do pracowników. Tak? U nas to jest właściwie taka relacja półniewolnicza. Tak? Teraz gwałtowne protesty, trochę się uczymy, może inaczej, ale te protesty też są konfrontacyjne. Wydzieramy, prawda? Nie pracujemy wspólnie. Z tej świadomości, że tak się nie może państwo rozwijać, no wziął się ten nasz projekt kilkanaście lat temu reformy kulturowej, pisany wspólnie przez pedagogów, ekonomistów, socjologów, psychologów społecznych, żeby ogarnąć wszystko. Bo to są bardzo połączone naczynia. Jeżeli w firmie nie ma związku zawodowego, to pokusa nadużycia ze strony przełożonych jest dużo większa niż kiedy jest związek zawodowy. A związku zawodowego nie ma, bo państwo nie chroni związków zawodowych. Bo jak pani spróbuje w wielu firmach z prywatnych założyć związek, to panią zwolnił tego samego dnia. I prokurator nie przyjdzie i nie aresztuje tego przestępcy w białym kołnierzyku, który podjął taką decyzję, tylko będzie udawał, że nie wie, o co chodzi, prawda? Czyli, a dlaczego będzie udawał, że nie wie, o co chodzi? Bo ktoś mu wmówił przez te 30 lat, że firma jest własnością właściciela. I nie zrozumiał, że własność to jest funkcja społeczna, a nie świętość. Że jak ktoś nie wywiązuje się z tej firmy. Czyli to są bardzo poważne, głębokie problemy kulturowe, które już w tej chwili mamy. I ja myślę, że no wtedy wymyśliliśmy, jak to można wszystko skorelować, żeby w ciągu kilkunastu lat osiągnąć taką fundamentalną zmianę i stać się właśnie państwem Zachodu, a nie Wschodu. A my od tego czasu cały czas staczamy się na Wschód.
Gdyby 10 lat temu politycy wzięli sobie ten pomysł do serca i bardzo poważnie przewertowali te propozycje, to dzisiaj właściwie bylibyśmy na wniku tej zmiany.
Tak.
Co się z tym projektem stało i z tą listą pomysłów?
I parę osób go przeczytało. PiS wziął z niego parę pomysłów. Na przykład na temat modernizacyjnej roli podwyżek płacy minimalnej. Tylko oni to zrobili po swojemu oczywiście, spaprali, ale jeżeli chce się, żeby gospodarka była bardziej efektywna, to trzeba wymuszać inwestycje w produktywność. Produktywność nie spada z kosmosu, prawda? Kiedy przedsiębiorca inwestuje w produktywność? No, wtedy, kiedy praca ręczna jest droga. Tak? Czyli na przykład da pani samochód, żeby pani samochodem jeździła po Warszawie, robiąc materiały, a nie autobusami, bo to zajmuje więcej czasu. No, to jest takie proste. I takich mechanizmów tam zakodowanych, prawda, w tym projekcie jest bardzo dużo, tylko one wymagają spójności. Nie można wziąć jednego, jak PiS podwyższa płacę minimalną, ale jednocześnie buduje konflikt. Jak to jest oparte na konflikcie, to co wtedy robi przedsiębiorca? Zabiera swoją kasę i przenosi ją za granicę, gdzie jest bezpieczny. Tak? Czyli to musi być spójne. To nie może być tak, że się zrobi jedną rzecz jednym hasłem. Prawda? Jedno hasło jest dobre na wybory, a do rządzenia trzeba mieć bardzo taki wyrafinowany program w XXI wieku.
Czyli Czechami tak czy inaczej, niezależnie od tego, kto wygra, nie staniemy się w 2024 roku, ani 2025.
No nie, ale w 35 możemy być.
I za to trzymajmy kciuki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. Moim gościem był redaktor Jacek Grzegowski.